Drodzy bracia i siostry, uczestnicy tej najświętszej ofiary eucharystycznej, 34. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego w Polsce, a także otwarcia uroczystego drzwi bramy Miłosierdzia Bożego. Z całego serca dziękuję księdzu proboszczowi, dziekanowi, prałatowi Markowi za zaproszenie mnie do wygłoszenia tegorocznych adwentowych rekolekcji. Są one wyjątkowe, a wyjątkowość ta przejawia się tym, iż z woli papieża Franciszka mamy ogłoszony dnia 8 grudnia, a więc uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, ten święty rok miłosierdzia. Ale też będziemy przeżywać wraz z całym narodem polskim 1050. rocznicę Chrztu Polskiego i Światowe Dni Młodzieży. To niezwykłe wydarzenia. Rozpoczynamy w dniu dzisiejszym nasze rekolekcje adwentowe w perspektywie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, a także wspomnianego jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Zachęcam do udziału w tych rekolekcjach, które głoszę wam, ale też i sobie samemu, bowiem nawrócenia potrzebuje każdy człowiek. Zachęcam, by pozostawić trochę czasu dla siebie i dokonać takiego duchowego przystanku, zatrzymania się, aby spotkać Pana, który przychodzi ze swoją łaską. Właśnie o to modliłem się w kaplicy szpitalnej pod wezwaniem świętego Ojca Pio, aby Pan przyszedł ze swoją łaską w czasie tych rekolekcji, aby nas dotknął tym świętym dotykiem miłosierdzia. Święty Jan Paweł II uczy nas, nie możemy się spotkać z Panem, jeżeli nasz umysł jest rozproszony, jeżeli nasze serce jest chłodne, jeżeli nasze oczy niezdolne są do tego, by otworzyć się na tajemnicę. Boże Narodzenie, które niedługo będziemy obchodzić, nie jest zwykłym wspomnieniem przeszłości, ale przyjęciem tego, który przychodzi zawsze na nowo w naszym życiu, aż do chwili swego chwalebnego powrotu na końcu dziejów. Tematem tych naszych rekolekcji niech będą słowa: moja droga chrześcijańskiego życia, moja osobista droga w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Będziemy chcieli odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest ta moja droga chrześcijańskiego życia, jak ja żyję jako chrześcijanin, a więc będziemy pytali o naszą chrześcijańską tożsamość. A rozpoczęliśmy tę drogę naszego chrześcijańskiego życia z chwilą przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego i którą każdy z nas przechodzi śladami Jezusa Chrystusa. W 966 roku książę Polan Mieszko I pochylił się nad chrzcielnicą, ażeby przyjąć chrzest i stać się człowiekiem wierzącym. Chrzest Polski to przejście od różnych pogańskich wierzeń i bałwochwalstwa do wiary w jedynego i prawdziwego Boga. Książę Mieszko I wyrzekł się przy chrzcielnicy szatana i jego zwodniczych rządz, stając się człowiekiem wiary. Od tego czasu Polska znajduje się w kręgu kultury zachodnioeuropejskiej, chrześcijańskiej. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział, że nasi praojcowie przeszli od kultu stworzeń do kultu Stwórcy, a Kościół jest jedyną instytucją trwającą 1050 lat, Dlatego wielki kaznodzieja narodowy, ksiądz Piotr Skarga, powiedział: Kościół, ten stary dąby, tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus. Tak, Kościół jest Chrystusowy, Kościół jest Boży. Bramy piekielne Kościoła nie przemogą, mówi Chrystus. I dlatego nie warto walczyć z Bogiem, jak było w poprzednim systemie. Każda próba walki z Bogiem jest daremna. Kościół trwał, trwa i będzie trwał. W czasie jednej z apostolskich pielgrzymek do ojczyzny święty Jan Paweł II powiedział: Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Trzeba zauważyć, że jako naród ochrzczony i wierzący na przestrzeni tych 1050 lat nie mieliśmy nigdy przerwy w wyznawaniu naszej chrześcijańskiej wiary, zwłaszcza w trudnych czasach, jak chociażby zaborów, gdy Polska została wymazana z map Europy na 125 lat niewoli. W tym adwentowym czasie palą się świece adwentowe w naszych polskich kościołach i jubileuszowe, aby uwrażliwić nasze sumienia na życie w prawdzie, aby je oświecić światłem wiary, byśmy żyli w prawdzie i miłości, by nasze serca nie były oziębłe na przyjście Pana, byśmy dochowali wierności łasce przyjętego niegdyś sakramentu Chrztu Świętego. Bez Chrztu Polski nie byłoby takiej Europy, jaka jest dziś, jeśli w ogóle byłaby. Dlatego zechciejmy odnowić się duchowo w czasie tych rekolekcji i umocnić w wierze, bo przyjście Pana jest bliskie jak świt poranka. Jezus adwentowy jest w drzwiach. On chce, żebyśmy ku niemu wyciągnęli ręce, ale On jest z nami, gdy wołamy, by przyszedł. Jest w naszym oczekiwaniu i w naszej tęsknocie. Czekamy na Niego z Nim. Wyciągamy do Niego ręce, modlimy się o Jego przyjście z Nim. Dlatego dziękuj za każde słowo, przepraszam, za uznaną winę, za wszystko, co jest prawdą o Tobie, bo to On jest w Twojej prawdzie, pokucie, w Twoim przeproszeniu, w uznaniu grzechów. Adwent jest początkiem, czyli powrotem do źródeł. Supermarkety dobrze wiedzą, jak wykorzystać ten przełomowy moment roku, koncentrując uwagę klientów na zewnętrznej oprawie. Nie o to jednak chodzi. W przygotowaniu do Bożego Narodzenia Adwent konfrontuje nas z Bogiem tajemnicą, która nadal objawia się w świecie i przychodzi do człowieka, by rozświetlić jego mroki. Święty Ireneusz pisał, że dla Boga nic nie jest puste, wszystko jest dla Niego znakiem. Cały wszechświat, którego częścią jesteśmy dzięki tajemnicy wcielenia, staje się sakramentem, rzeczywistością ukrywającą świat niewidzialny. Adwent jest szansą, by na nowo odkryć i zachwycić się tym wymiarem życia, Ewangelia nazywa ten proces czekaniem i czuwaniem. Chodzi o czekanie aktywne, niebierne. Nasza aktywność polega na przygotowaniu swojego wnętrza, swojego serca, własnej duszy, a to dokonuje się poprzez wyjście na pustynię. Dlaczego na pustynię? Bo właśnie na pustyni święty Jan Chrzciciel usłyszał głos Boga. Pustynia była najlepszym miejscem dla wsłuchiwania się w ten potężny głos Boga i najlepszym przygotowaniem na spotkanie Jezusa. Święty Jan Chrzciciel zaprasza ludzi, aby jak on, choć na chwilę wyszli na pustynię, tylko tam można rozpoznać pustkę, która jest wołaniem o Boga. W najlepszym małżeństwie, rodzinie, satysfakcjonującej pracy towarzyszy człowiekowi jakiś głód i niespełnienie. Brat Roger Schulz powie, w każdym człowieku jest odrobina samotności, której nie może zapełnić żadna intymność. To właśnie tam znajduje się Boga. Źle się dzieje, gdy człowiek tę pustkę próbuje zapełnić czym innym niż Bogiem, a właśnie pustki wypełnionej Bogiem obawia się szatan. Pustynia przeżywana jako radosne oczekiwanie na przyjście Pana zapowiada klęskę szatana, który chce człowieka oderwać od Boga. Chociaż przykazania kościelne nie nakładają na wiernych praktyk pokutnych w czasie Adwentu, to przecież warto wyjść na pustynię własnego życia, by lepiej usłyszeć głos nadchodzącego Pana. Jedna z polskich aktorek powiedziała przed przygotowaniem się do występu w trudnej roli: muszę wyjść na chwilę na pustynię, bym się zatrzymała, zapoznała z tą moją rolą, bym jak najlepiej w tej sztuce wypadła, to muszę znaleźć to miejsce dla swojej własnej pustyni, by tam właśnie się odnaleźć, a potem na scenie. Jakie to ważne, by każdy mógł się zatrzymać na pustyni własnego życia. Podejmijmy ochoczo praktyki czasu Adwentu, którymi są roraty, msza święta wcześniej rano odprawiana, rekolekcje, które dziś rozpoczynamy, następnie spowiedź adwentowa przedświąteczna i dalej umartwienia, wyciszenie, modlitwa. Niech one będą aktywnym przygotowaniem. Dzisiejsza trzecia niedziela Adwentu nazywa się w liturgii Kościoła z łacińska Gaudete, to znaczy radujcie się, a więc jest niedzielą radości. Święty Paweł apostoł powie: radujcie się. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko. A więc nie chodzi o jakąś wesołkowatość, ale o prawdziwą radość serca. Papież Franciszek, otwierając drzwi święte w Bazylice Świętego Piotra, rozpoczynając święty rok miłosierdzia, powiedział: porzućmy wszelkie formy lęku i strachu, bo nie przystają one temu, kto jest kochany. Żyjmy raczej radością spotkania z łaską, która wszystko przemienia. Przekroczenie drzwi świętych niech nas pobudzi do utożsamienia się z miłosierdziem dobrego Samarytanina. A przecież patronem tej naszej parafii jest święty brat Albert, który żyjąc na przestrzeni wieku XIX i XX, jak pięknie odczytał tajemnicę Bożego Miłosierdzia, gdy poszedł do ludzi potrzebujących, spełniając uczynki miłosierdzia, gdy ich zauważył, dostrzegł, poszedł do nich z bochenkiem chleba, ale też by ocierać łzy ludzi, którzy byli przygnębieni, osamotnieni, skazani na margines życia, jak bardzo potrafił przyjść i być z nimi, by zapewnić im kromkę chleba i dach nad głową, gdy chodził po Krakowie i zakładał ogrzewalnię, by człowiek nie pozostał na ulicy. Jak bardzo starał się o to, ażeby ta godność człowieka i człowieczeństwa nie była pomijana i zapomniana. Dzisiaj wspominamy 34. rocznicę niechlubnego stanu wojennego, który był wielką porażką władz komunistycznych w Polsce. Powstała Solidarność w latach 80. Skąd się wzięła? Z Bożego Objawienia, z Księgi Pisma Świętego. Z tych słów świętego Pawła, jeden drugiego brzemiona nosi. To zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności, powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemiem, to brzemiem niesione razem, we wspólnocie, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim. A podsumowując te niezbyt ciekawe lata 80., powiedział: Solidarność otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym, zburzyła mur berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy rozdzielonej od czasów II wojny światowej na dwa bloki. Nie wolno nam tego nigdy zatrzeć w naszej pamięci. Słyszycie dobrze? Nie wolno nam tego, uczy papież, zatrzeć w naszej pamięci. Przebaczamy i trzeba przebaczać tym, którzy wyrządzili wiele zła, wiele krzywdy, bo w kopalni Wujek zginęło niewinnych 9 górników, którzy mogli żyć do dziś, ale są też ofiary tego zbrodniczego, podłego systemu, także wśród duchownych, na czele których jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który szedł do ludzi pokrzywdzonych, upominających się właśnie o godność robotnika, pracownika. Dlatego też Ojciec Święty powie: wydarzenia polskiego świata pracy z lat 80. nosiły na sobie wyraźne znamie religijne. W wydarzeniach tych nie chodziło jedynie o sam fakt wynagrodzenia za wykonywaną pracę, ale o godność pracy człowieka i człowieczeństwa i prawa robotnika do godziwego życia i utrzymania rodziny. Tak więc dzisiaj, gdy przeżywamy tę rocznicę, trzeba powiedzieć, że każda władza musi prowadzić, przynajmniej powinna prowadzić, dialog ze społeczeństwem i kompromis, żebyśmy nie musieli wszystkiego rozstrzygać w Trybunale Sądowym, ale mieli w sobie trochę zrozumienia i wyrozumienia i chęci do podejmowania dialogu. Ten dialog jest potrzebny w małżeństwie, w rodzinie, żebyśmy przemawiali językiem miłości, a nie nienawiści, bo nigdy nie zwycięży język nienawiści, tylko język miłości, język dobroci, zrozumienia. Dlatego po latach od tej daty ogłoszenia stanu wojennego trzeba modlić się za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny, żeby była wolna, suwerenna i niepodległa. Przecież za czasów komunizmu śpiewaliśmy: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. A dzisiaj śpiewamy: Ojczyznę wolną racz nam pobłogosławić, Panie. Chcemy żyć w wolnym kraju. Chcemy wielbić Boga za dar odzyskanej wolności. Chcemy cieszyć się rocznicą Chrztu Polski, ale też prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie. Życie, które będzie podobało się Bogu, bo tak przemierzając ten ziemski adwent, idziemy do Pana dziejów, Boga Zbawcy, który czeka na nas w Królestwie Bożym. Amen.